Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
Cześć wszystkim, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dalej nienazwanego podcastu Kasi Wocław. Tym razem nie sama, przychodzę do was z gościnią, z Magdą, która prowadzi na Instagramie profil z widelcem po Wrocławiu, a na Facebooku pewnie kojarzycie grupę Foodies we Wrocławiu. I znowu źle powiedziałam.
Tak, dobrze. Dobrze powiedziałaś, wszystko się zgadza.
Co najbardziej lubisz jeść?
Ja co najbardziej lubię jeść. To jest bardzo trudny temat, bo ja lubię jeść prawie wszystko, ale najchętniej wracam do takich sprawdzonych rzeczy glutenowych mocno. Czyli najczęściej jem pizzę, najczęściej jem makarony i to jest takie moje po prostu must eat i ja to najbardziej kocham. Tak, u ciebie tam też są makarony, widzę. Lubię taką prostą kuchnię, nieprzekombinowaną i do tych smaków jakby wracam najczęściej, ale lubię też próbować nowych rzeczy, czegoś, czego jeszcze nie jadłam, czegoś bardziej takiego fine diningowego. Też nie odmówię, ale nie będzie to mój pierwszy wybór.
Okej. Okay. Powiedz, skąd w ogóle pomysł na... Bo jakby idziesz w te takie klimaty glutenowe, a jak patrzę u ciebie na profilu, to tam jest wszystko.
Jest wszystko, no bo ja jem wszystko. Mówię, próbuję dużo rzeczy. Też jak ten profil chcę prowadzić w taki sposób, żeby on był inspiracją dla innych ludzi, żeby wiedzieli, co się generalnie we Wrocławiu dzieje, jakie restauracje działają, co można zamówić. No i żeby też odważyć trochę ludzi do tego, żeby wyjść spoza takiej swojej strefy komfortu, czyli właśnie spoza tego niedzielnego schabowego z ziemniaczkami, tylko żeby się odważyli, próbowali, zamawiali, kupowali, testowali jakieś nowe rzeczy.
Tak? Czy ty w ogóle pamiętasz, jak w Bernardzie kiedyś był taki schabowy na cały talerz?
Tak.
Pamiętam, że to był w ogóle... To była chyba jedyna miejscówka we Wrocławiu, którą ja kojarzyłam, gdzie możesz zjeść niedzielny rosół i niedzielnego ogromnego schabowego na cały talerz.
No teraz już pamiętam, takich miejsc jest dużo więcej niż tam parę lat temu, jak był tylko Bernard. No ale wiesz, bardzo dużo się dzieje generalnie na tej scenie gastronomicznej, jeżeli mogę to tak nazwać, jeżeli chodzi o Wrocław. Co chwilę otwierają się jakieś nowe miejsca. No i ja tak wychodzę z założenia, że trzeba spróbować wszystkiego. Oczywiście są jakieś rzeczy, których nie lubię albo których... nie zamawiam, nie, ciągle mówię w kontekście, nie zamawiam, bo żyję w tym świecie, że mamy COVID i że nie mogę wyjść do restauracji, więc jakby nie wybieram takich rzeczy jakby ciężkich na dowóz, takich, które mogą gdzieś tam się zepsuć w trakcie dostawy, więc to moje eksplorowanie smaków jest trochę ograniczone przez to. No ale ja jakby, no chcę tworzyć takie miejsce, które będzie zachęcało ludzi do tego, żeby raz na jakiś czas przestać gotować, wyjść trochę spoza właśnie takich utartych domowych smaków, dać sobie czas na relaks, odpocząć, żeby jeżeli mamy jakąś okazję, typu urodziny mamy, to nie zapędzać mamy do kuchni, że mama przygotowywała kolację dla iluś tam osób i siedziała cały dzień w garach, tylko żeby w ludziach była taka naturalna potrzeba może, albo może taka naturalna chęć do tego, żeby wyjść i celebrować pewne momenty na mieście i do tych restauracji po prostu chodzić.
Tak, a jeszcze mama siedząca w kuchni to i jeszcze w trakcie imprezy siedzi w kuchni,
no właśnie,
bo nikt nie sprząta i ona biedna biega od A do Z. Cały czas. To powiedz mi, skąd pomysł na widelec w takim razie?
Skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że ja jakiś czas temu nie mieszkałam we Wrocławiu, tylko mieszkałam na wiosce pod. Mieszkałam w Siechnicach. Było to chyba z 6 albo 7 lat temu.
W świetliku Wrocławia mieszkałaś.
Wtedy jeszcze tak nie świecił. Ale już świecił, ale jeszcze nie tak mocno. I moja praca wtedy kończyła się mniej więcej o godzinie 15-16 maksymalnie. I no wyobraź sobie dojazd z centrum, wtedy pracowałam w Skytowerze, do Siechnic. Ja potrafiłam do tych Siechnic jechać samochodem godzinę 20. To się totalnie nie kalkulowało w całym jakby moim dniu takim życia, bo okej, jechałam na 7 czy na 8 do pracy, też jechałam godzinę albo i nawet dłużej w zależności jak korki i jak pogoda. I wracałam tyle samo, bo trafiałam znowu w to okienko, kiedy były korki i cała krakowska Opolska stała. Więc w pewnym momencie jakby trochę stwierdziłam, że to jest strata mojego czasu, bo wracam do domu, kończę pracę o 15, jestem w domu po 17. Zanim coś ugotuję, zanim pójdę na jakieś zakupy jeszcze czasem, no to ja bym jadła o godzinie 19 obiad, tak? Już taka wymęczona totalnie. No i trochę z perspektywy tego, że traciłam bardzo dużo czasu na dojazd do pracy, z pracy i przygotowanie tych posiłków, to coraz częściej zaczynałam jadać na mieście, po to, żeby też przeczekać ten moment, kiedy są korki, czyli w tamtych czasach do Siechnic. Tak po 17 już można było jechać, no ale wcześniej, no szkoda czasu, bo się i tak stoi więcej.
Tak, no bo to jest w ogóle taka popularna godzina, nie? Gdzie tak. wszyscy urzędnicy, których serdecznie pozdrawiamy, bo też pracują z domu, ale wszyscy urzędnicy i tak dalej, wszyscy wtedy wylęgają, nie?
Dokładnie. No i jakby jest takie okienko potem pomiędzy 17 a 18, gdzie można przejechać w miarę spokojnie, 18 znowu były korki, więc ja wykorzystywałam ten moment, żeby jeszcze we Wrocławiu gdzieś tą godzinę, półtorej przesiedzieć, nawet poczytać książkę w restauracji, pójść sobie na kawę czasem na obiad i zaczynałam tych miejsc we Wrocławiu poznawać coraz więcej, tych takich gastro miejsc. I moi znajomi w pewnym momencie wyczaili to, że ja tak się noszę po tych restauracjach. Tak
bywasz.
Bywam, tak. I zaczęli jakby pytać mnie też o to, że słuchaj, wiem, że dużo chodzisz po knajpach, powiedz mi, co tam dobrego jadłeś, bo na przykład przyjeżdża do mnie mama i chciałbym ją zabrać gdzieś na obiad, żeby nie musiał robić tego w domu, tak. Albo słuchaj, nie wiem, z dziewczyną chcemy wyjść na randkę, powiedz mi gdzie, czy byłaś gdzieś ostatnio, co możesz polecić. Więc tak naprawdę całe te moje profile, czy ten blog, który gdzieś tam prowadzę, w tamtych latach powstał po to, żeby ludzie przestali mnie pytać.
Taki outsourcing wiedzy.
Tak, tak, bo to za każdym razem się kończyło tak, a co tam jadłaś? A może masz jakieś zdjęcia? A może... I po prostu tych pytań zawsze było kilka, jak nie kilkanaście. I ja na nie cierpliwie odpowiadałam. Potem robiłam kopiuj wklej, tak, że jeżeli już mnie ktoś pytał o tą knajpę, to już wiedziałam, że mogę tutaj skopiować. A potem stwierdziłam, że skoro i tak to ludziom piszę i robię z tego tak naprawdę elaborat mały, bo opowiadam, jak tam dojechać, czy jest problem z parkingiem, bo to często ludzi interesowało, albo moich znajomych z dziećmi interesowało, czy jest jakieś miejsce, gdzie na przykład młody się będzie mógł bawić, czy jest jakieś... stoliczek dla dziecka, tak? Krzesełko i tego typu rzeczy. Albo co jedli, albo czy mam może zdjęcie menu, bo nie ma w necie, a to były te czasy, kiedy jeszcze te knajpy nie...
Nie wrzucały wszystkiego.
Tak, więc czy może zrobiłam zdjęcie menu, bo koleżanka jest wegetarianką i czy będzie mogła coś zjeść. I ja te wszystkie, jakby po każdym takim pytaniu, przy każdej wizycie w restauracji robiłam tych zdjęć coraz więcej i zwracałam uwagę na kolejne rzeczy, typu właśnie parking, typu miejsce dla dzieci, czy knajpa jest otwarta na to, żeby przyjść z psem, co mogę zjeść ja, co może zjeść wegetarianin. Wegetarian?
Wegetarianin.
I generalnie tych aspektów się pojawiało za każdym razem coraz więcej. Każdy miał inne potrzeby. No i ja to po prostu zaczęłam spisywać. Zaczęłam prowadzić swego rodzaju taki pamiętnik po knajpach, gdzie byłam, co jadłam. Często wrzucałam też właśnie zdjęcia menu w tamtych czasach, bo tego menu nie było albo nie było aktualizowane i było wrzucone raz na początku i cześć, tak? A knajpa już miała 3 lata, menu numer 8, a ciągle na fejsie menu pierwsze. No i w taki sposób jakby na potrzeby moich znajomych i tego, żebym nie musiała każdemu robić kopii wklej, założyłam taką stronę. Potem zaczęłam prowadzić do tego social media. Po latach ta strona trochę umarła i ja jakby straciłam już chęć prowadzenia takich obszernych relacji z moich wizyt w restauracjach, no ale zostały social media, na których się komunikuję bardziej w skróconej formie, ale na pewno jest tego dużo więcej.
Znaczy ja bardzo lubię twój profil za to, że on jest taki właśnie niewartościujący, nie? Ty pokazujesz, co jesz i jakby pozwalasz każdemu podjąć własną decyzję, czy to jest coś... jakby co nam pasuje, co nam nie pasuje, nie?
Znaczy ja musiałam do tego oczywiście dojrzeć i zrozumieć też może, jak te social media działają, porobić to parę lat, żeby zrozumieć jakby, jaki profil ja chcę tworzyć. Ja dorosłam do tego, że ja nie jestem krytykiem kulinarnym, że ja nie mam do tego predyspozycji, ja nie mam do tego, wiesz, ja nie mam do tego wiedzy, nie? Ja nie jestem po żadnych kursach, szkoleniach, ja nie jestem osobą, która też gotuje w domu nie wiadomo jak dużo, żebym mogła pójść i nie wiadomo jak oceniać i zwracać uwagę na jakieś błędy, wytykać palcami albo mówić, ci są lepsi, a ci są gorsi, tak?
Ta tempura jest zaoleista, nie?
Wiesz, oczywiście, że da się wyłapać, każdy laik, jak coś zje i coś jest spalone, no to powie to, że tak, że coś jest przepalone albo że coś jest zbyt tłuste, no ale generalnie jedzenie opiera się na opiniach i tym, czy coś mi smakuje, albo czy coś smakuje tobie. I smak jakby jest taką, jakby to powiedzieć, zmienną. I tutaj nie ma jakby możliwości powiedzieć, że to jest smaczne i to będzie smakowało każdej osobie, albo że musi tak? Bo to jest zrobione według najlepszych technik, najlepszych produktów jakiś tam, a się potem okazuje, że ta kompozycja jest totalnie nie w moich czy nie w twoich smakach. I mamy do tego prawo, ja tak uważam, nie? Że mam prawo do tego, żeby nie smakowało mi coś, co każdy inny powie, że jest po prostu przegenialne, fenomenalne. Może mi nie smakować i tak samo uważam, że to, że mi coś smakuje i na moim profilu pokażę to jako coś fajnego, smacznego, ciekawego, nie musi oznaczać, że w 100% wszyscy będą zadowoleni tak jak ja. Bo ja jem i rzeczy, które są rzeczywiście bardzo jakościowo takie pro, tak? Czyli jem, nie wiem, w pizzeriach, które zwracają uwagę bardzo na produkt, starają się, żeby to była rzeczywiście klasyczna neapolitańska pizza, sprowadzają składniki z Włoch. Ja to doceniam bardzo i jakby wybieram je bardzo często, ale czasem mam ochotę po prostu na pizzę na cienkim cieście chrupiącym, gdzie tych dodatków jest masa i nie chciałabym wartościować i że to jest lepsze, a to jest gorsze. Bo jeżeli jest smaczne, jest wykonane z dobrej jakości składników, czyli nie są to jakieś, wiesz, półprodukty najtańszej klasy, co też się da wyczuć po prostu smakiem.
Niestety.
No to ja się zawsze staram jakby, wiesz, unikać tego, że to jest fenomenalne i to jest topka i że to jest knajpa, w której muszą jeść wszyscy. No nie, bo każdy z nas ma inny smak, ma inny gust, lubi inne rzeczy i wkładanie ludzi takie do szufladek smakowych jakby, że ty musisz zjeść to, bo to jest najlepsze i to ci musi smakować, jest totalnie jakby poza tym, co ja chcę robić. Nie, ja chcę, tak jak już mówiłam, inspirować ludzi, żeby wychodzili z domu. Żeby to wychodzenie do restauracji nie było od święta i ja jeszcze pamiętam takie reakcje 3-4 lata temu, czy może 5, jak gdzieś tam zaczynałam ludziom mówić, że ja takie coś robię i że chodzę po restauracjach, to reakcja była, to ty musisz być strasznie bogata. Skąd ty masz tyle pieniędzy?
Z kieszeni.
Z kieszeni, to tak.
Pod podłogą mam drzewko, które rośnie, ale jest schowane.
Tak. No ale wiesz, no reakcja była taka, że to ludziom się kojarzyło wyjście do restauracji jako coś bardzo drogiego, bo kojarzyli restauracje typu La Maddalena albo właśnie Bernard, które są takie
są
wyjściowe
drogie.
I drogie, tak? Ale to są miejsca, do których się chodzi od czasu do czasu na specjalną okazję. A przy okazji we Wrocławiu mamy tych punktów gastronomicznych takich na luzie, na obiad, na lunch, na burgera, na pizzę, na koktajl, na coś tam paręset myślę spokojnie i ten przedział cenowy jest taki, że możesz sobie pozwolić na to 2, nawet 3 razy w tygodniu bez odczucia tego jakiegoś dużego w budżecie domowym.
Ja pamiętam jak, nie wiem, byłam na studiach jeszcze, co było kupę lat temu w ogóle ten. Pamiętam, że czytałam jakieś opracowanie o kulturze w Stanach. Mhm. Tak, bo miałam zaliczyć, bo ja zrobiłam certyfikat z angielskiego i kazali mi napisać jakąś pracę, żebym nie musiała chodzić na angielski, bo po co mam sobie dokładać.
No tak.
I pamiętam, że wtedy przeczytałam, że tam to jest takie naturalne, że ludzie jedzą na mieście i że wiesz, ci ludzie wychodzą na miasto i jakby nikogo tu nie razi w oczy, nie? Mhm. Że tak jak u nas pamiętam, bo to było na pierwszym roku studiów, więc nie wiem, 14 lat temu, kwintesencja jedzenie na specjalną okazję to było faktycznie to, że ty to ugotujesz sama, przygotujesz, a jeszcze jak wiesz, masz randkę, to zapraszasz tego swojego drugiego połówka albo drugą połówkę do domu, nie? I gotujesz, zapierdzielasz za przeproszeniem przez pół dnia, żeby to jeszcze było jakieś wow. Ja sobie myślę, ej, ale to jest fajne, nie? Że możesz wstać, możesz wyjść, możesz inaczej to celebrować. Dalej masz tą funkcję jedzenia, która dla mnie jest mega ważna, czyli taką funkcję łączącą, nie?
Tak.
Taką socjalną. Bez tego takiego ogromnego kosztu. Dla mnie to jest na przykład takie strasznie złudne, nie? Że jak gotujesz w domu, to zaoszczędzisz. Bo szczególnie, czy w naszym przypadku z Michałem, kiedy jest nasz dwójka, czy podejrzewam, że w twoim przypadku też, aczkolwiek nie chcę narzucać, no samo kupno składników, żeby coś ugotować, to jest koszt, a dwa... Ja na przykład nie lubię 3 dni pod rząd jeść tego samego.
No właśnie. Nie.
A jak sobie dla siebie robiłam lasagne, no to sorry, ale miałam tej lasagne na miesiąc, no prawie, że... Więc to jest takie złudne, nie? Że fakt, no ja potrafię sobie zrobić lasagne, zrobię ją sobie za 20 zł za całą partię, nie? I co z tego, że połowę wyrzucę?
Dokładnie. Albo potem szukasz, nie? Czy może jakiś sąsiad, którego lubisz, nie? Może ktoś mieszka blisko. Bo ja tak mam czasem, że na przykład ugotuję coś, mam tego za dużo. Albo, no to już ten mój profil jest też na takim poziomie, że się knajpy odzywają raz na jakiś czas, czy chciałabym na przykład przyjąć jakąś, nie wiem, pizzę na testy. I ja mówię, że no ja jasne, przyślijcie mi, jeżeli będzie mi smakowało, to oczywiście o tym powiem też ludziom na swoim profilu, ale wiesz, ja im mówię, jestem sama, przyślijcie mi jedną pizzę, a przychodzi kury i na przykład ma cztery, bo wprowadzili cztery nowe smaki. I wiesz, ja stoję w kropce, bo mam cztery pizze, mieszkam sama i jak ja mam te cztery pizze zjeść, nie? No jestem w stanie zjeść jedną pizzę, drugą odgrzać kolejnego dnia, no ale dalej dwie pizze leżą, nie? I co ja mam z tym zrobić? I to jest jakby tak samo złudne, jak właśnie, wiesz, dla mnie jak gotowanie, że szukam potem, komu ja to mogę oddać. I dzwonię do sąsiadów, do ludzi, którzy mieszkają blok obok. Mam tak akurat, nie, że dużo moich znajomych mieszka na tym samym osiedlu, albo bardzo blisko, tak do 15 minut autem. I dzwonię, mówię, słuchajcie, zrobiłam już fotki, popróbowałam każdej pizzy, ale mam trzy pizze, które bym chciała oddać. Może ktoś by chciał przyjechać.
Bierzcie, bierzcie. Tak. A masz w ogóle jakiś patent na odgrzewanie pizzy?
Na patelni, wiesz? Przez tam troszkę wody na dno, slice pizzy, slice kawałek pizzy, bo było mi słowa kawałek, a to kawałek. I na patelnię, nie? Na jakąś nie za dużą temperaturę, żeby to się nie przepaliło i pod pokrywką. I rzeczywiście najlepsze, co można zrobić, przez wiele lat odgrzewam w piekarniku i już taki wychodził kapeć suchy strasznie, a na tej patelni to naprawdę szał.
Tak, w piekarniku ja w ogóle, nie dosyć, że na dole ci wychodzi spalone, to jeszcze ten ser, który miał być taki fajny, ciągnący się, też jest spalony i w ogóle nie ma nic, nie?
Tak. No ale jakby wracając do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, że to wychodzenie do knajpy jest takie, że wydaje się ludziom, że to jest bardzo drogie i że gotowanie w domu też wcale nie jest tanie, no to właśnie to jest takie złudne jeszcze w Polsce i to się ciągle gdzieś tam pojawia, ja się ciągle spotykam z taką opinią, że ty to musisz być bogata, nie? Ty to chyba śpisz na pieniądzach, bo tyle jesz, nie? Ja mówię, słuchajcie, no nie jest tak, ja mieszkam sama, gdybym chciała rzeczywiście gotować tak, żebym dzień w dzień jadła inne rzeczy, bo tak po prostu lubię, nie lubię jeść tak jak ty, że nagotuję jeden gar i będę go jadła przez cały tydzień.
Podziwiam takich ludzi w ogóle.
Tracę przyjemność w ogóle, ja lubię jakby jeść różne rzeczy, też nie widzę jakby sensu zamawiania jakichś takich dużych porcji, które będę odgrzewała kolejnego dnia, bo jeżeli już coś zamawiam, to tak jak teraz, że mamy tylko dowóz, no to zamawiam tak, żeby zjeść i żeby mi starczyło na raz, bo jutro bym chciała zjeść coś innego i albo coś sobie ugotuję, albo coś sobie znowu zamówię innego, tak? Ale nie jest to tak drogie, jak to było jakby kilka lat temu, tak mi się wydaje, przede wszystkim stosunek, powiedzmy, ceny wyjścia do restauracji, do zarobków. Okej, ja też jestem starsza, zarabiam już trochę więcej i tak dalej, więc rzeczywiście widzę, że to w budżecie domowym się gdzieś tam po prostu mieści. Dwa, ja nie wybieram jakichś bardzo drogich miejsc. Oczywiście od czasu do czasu, tak, jeżeli mam jakąś okazję, uroczystość, jakiś taki moment, żeby celebrować coś, no to wybiorę coś bardziej wow, ale przede wszystkim korzystam z takich miejsc casualowych jakby, tak? Czyli ja, tak jak ci mówiłam, bardzo lubię pizzę, więc chodzę do jakiejś pizzerii. Lubię zjeść włoski makaron, więc chodzę do jakichś włoskich restauracji.
Kluchy. Tak,
kluchy bardzo. Dzisiaj jadam kluchy. Na
widziałam.
Tak, więc ja dużo wybieram takich miejsc, które tak naprawdę jakby policzyć za kolację dla dwóch osób, zamknę się w stówie. No to nie jest już bardzo dużo. Nawet sporo mniej niż tam w 100 zł. Myślę, że 70, gdybym poszła w dwójkę z napojami, to jest kwota, w której się można zamknąć. To ja naprawdę myślę, że to jest taka przyjemność, na którą sobie można pozwolić. Raz na tydzień, myślę, spokojnie, w zależności jak kto lubi, no to częściej bądź też rzadziej.
Powiem ci, że mi na przykład pandemia mega to uświadomiła, jak dużą i małą częścią wychodzenie do knajp było w naszym budżecie. Bo no, ja w swoim miejscu pracy miałam cały czas jedzenie, nie? Musimy mieć śniadanie, obiad i jakieś tam podwieczorki, więc w domu jadałam tylko kolację. Michał z kolei się odżywiał całkowicie w domu, albo czasem na mieście, no jak szedł do klienta. I przestaliśmy chodzić do knajp, no bo się nie da, nie? No bo są pozamykane.
No ale też nie masz potrzeby takiej, nie? Skoro masz gdzieś posiłek indziej zagwarantowany, tak, ale w innych godzinach, no to...
Tak, natomiast jak byliśmy, jak ja chodziłam do pracy, no to chodziliśmy do tych knajp wieczorem, bo to też było takie, wiesz, fajne wyjście, nie? Nie zawsze, ale na przykład w weekendy, tu, wiesz. I nagle przestaliśmy, bo tak jak mówisz, COVID, wszystko jest pozamykane i można tylko zamawiać, no z całą moją miłością do wspierania gasty, no nie wszystko się nadaje na dowóz, no niestety. Jakby sushi w dowozie przejdzie, ale już jakieś, nie wiem...
Dania obiadowe takie, które wymagają jakiejś lepszej obróbki, tak, jakieś bardziej skomplikowane, to po prostu umiera w trakcie dowozu, w tym, że to jest spakowane.
Tak, ja pamiętam, że ja miałam z moją mamą taką rozmowę, jakieś 2 miesiące potem, jak zaczęliśmy pandemię, jakby to było coś fajnego. W każdym razie, jak się pandemia zaczęła, moja mama mówi, no to teraz pewnie oszczędzacie, bo nie chodzicie po knajpach. A ja mówię, wcale nie. Ej, słuchaj, żeby kupić, jakby chcę dobre jakościowo jedzenie mieć, nie? Więc żeby kupić dobre jedzenie, muszę za to zapłacić. I w rezultacie food cost mi w budżecie wzrósł.
A jeszcze poświęcasz czas na to, warto dodać, nie?
Tak, bo jeszcze poszedł mi prąd w ogóle, bo mamy indukcję, nie? Poszedł mi prąd. W czasie pracy to robię faktycznie, wiesz, no później to sobie balansuję, nie? Ale jakby teoretycznie robię to w jakimś tam czasie pracy. I to nie jest tak, że to jest, wiesz, mega tanio, żeby gotować w domu.
Znaczy oczywiście zależy, jakich produktów używasz, tak? Jeżeli jakby ja jakby nie oceniam, nie? Jakby co kto kupuje, bo każdy kupuje to, na co ma ochotę i co lubi i na co go przede wszystkim stać. No ale gdybyśmy rzeczywiście chciały teraz odwzorować makaron z restauracji, który jest zrobiony we włoskiej knajpie, gdzie pan makarony robi na przykład ręcznie i sprowadza pomidory w puszkach prosto z Włoch i jakąś tam ma mozzarellę też sprowadzaną i jeszcze coś tam, no to teraz idź nawet do sklepu typu Lidl i kup sobie rzeczywiście fajniejszy makaron, nie taki zwykły, jakiś tam najtańszej marki. Kup pomidory dobre, kup fajny ser. To się nagle okazuje, że to też jest kilkadziesiąt złotych tak naprawdę. A jeszcze co najważniejsze, kupujesz tego więcej niż zjesz, nie? Czyli no musisz potem myśleć, żeby kolejnego dnia na przykład otwartą puszkę pomidorów jeszcze przerobić na coś innego, no bo ile ci ona jest w stanie postać.
Tak, a jeszcze do tego dochodzi technika, bo ja na przykład, dla mnie jedzenie jest w ogóle takim moim, wiesz, happy momentem w życiu, nie? I nawet dochodzi technika, której ty nie masz. No bo co z tego, że jesteś w stanie sobie zrobić, możesz sobie zrobić w domu makaron. Proszę cię bardzo. Robiłam. Jest to upierdliwe. Fajne, jest, jakby jest super smak, ale jest to w cholerę upierdliwe. 3 godziny z życia wyjęte, nie? I możesz to wszystko sobie zrobić, tylko do tego dochodzi technika, do tego dochodzi czas, do tego dochodzi w ogóle, no szczerze, sama przyjemność tego, że ty siedzisz, relaksujesz się, możesz zjeść tyle, na ile masz ochotę. Ktoś ci później deser przyniesie, jak poprosisz, nie?
Nie musisz tego sprzątać.
Nie musisz tego sprzątać, nie? To też jest dla mnie w ogóle super wychodzenie do restauracji.
Ja właśnie też to bardzo lubię. Jakby, wiesz, chciałabym, żebyśmy zakończyły tym, że jakby nie negujemy gotowania w domu, jakby nie no broń Boże, ale jakby staramy się znaleźć argumenty dla tych, którzy jakby mówią, że no właściwie, że to wychodzenie do restauracji to taki kaprys, nie? I że w ogóle, z czym ty masz teraz problem, że to gastro jest zamknięte, bo też mam na przykład komentarze takie, nie? Że w końcu siedzisz w domu, ugotuj tam sobie coś, nie? I jakby, no, trzeba znaleźć złoty środek i każdy ten środek ma gdzieś indziej. Jeden będzie chciał wyjść do knajpy raz na miesiąc i to jest okej. Okay. Jeden powie, że raz do roku na urodziny albo na rocznicę ślubu zabierze żonę i żona już ma, i to ma starczyć, koniec, tak? A ktoś inny, no, tak jak ja, czy jak pewnie już coraz więcej osób z tego, co obserwuję, no to po prostu czerpią z tego jakąś formę przyjemności, staje się to ich takim rytuałem, że często te restauracje odwiedzają, wchodzi to w taki tryb jakby życia, że jest to wpisane w jakby taki ciąg w tygodniu, czy tam w miesiącu, jako taka norma, tak, że się do tej restauracji wychodzi. Mi się to, jakby ja to bardzo cenię i fajnie, że coraz więcej ludzi docenia taki sposób spędzania wolnego czasu i że jak jest weekend, to rzeczywiście wychodzi się na rynek i to miasto żyje i w tych knajpach jest pełno ludzi i mnie to na przykład mega, mega cieszy, że trochę zmieniamy się jako społeczeństwo też z takiego, wiesz, siedzenia w domu zawinięta w burrito pod kocem. Ja też lubię takie dni też mam.
Ojejku, i kolka i pizza wchodzą jak
wchodzą
złoto.
Jak złoto, tak. Tak, albo jakieś frytki i jakiś burger, tak, ale ja się bardzo cieszę, że też jako mieszkańcy tego miasta, tak, rzeczywiście doceniamy to, że mamy fajne miejsca, gdzie można wyjść, że wychodzimy sobie na spacer, nawet w kierunku rynku, Ostrowa i te knajpy w tym centrum po prostu tętnią życiem, bo dzieje się, bo jakby naturalnym stało się to, że wychodząc z domu zjemy coś na mieście.
Jeszcze kończąc, ja uważam, że to jest w ogóle świetna inspiracja do domowego gotowania, nie?
Też.
Bo jakby na moim profilu z kolei jest mnóstwo jakby jedzenia, którym ja się zainspirowałam noc w knajpach, nie? Więc to w ogóle dla mnie to jest takie, wiesz, win-win w ogóle.
Więc jeżeli na przykład ktoś, wiesz, tak jak ty czerpie radość z tego, że sobie tworzy nowe dania, to tak naprawdę podwyższa sobie poprzeczkę cały czas, bo okej, można o jedzeniu czytać, można oglądać programy jakieś w telewizji czy na platformach streamingowych, tak? I patrzeć, jak jakiś szef kuchni albo jakaś znana osobistość telewizyjna gotuje, ale ty to tylko widzisz, ewentualnie podpatrzysz technikę, tak? Jak on to kroił, jak on to gotował, czego użył, jakich przypraw i tak dalej, ale nie czujesz tego smaku i nie wiesz, czy to odwzorowałaś w 100%, gotując to jeszcze raz, a wyjście do restauracji to już jest taka... przeżywał to w pełni. Czyli okej, może nie widzisz, jak kucharz ci to robi, no chyba, że jest otwarta open kitchen, kuchnia, nie? No to wtedy widzisz, ale dostajesz danie i sobie myślisz, kurde, jak on to zrobił, nie? Ciekawe, jaki to jest ser. I ja tak mam często, nie? Że siedzę i sobie myślę, znam ten smak i okej, jest w menu wpisane, że ser jakiś tam, a ja potem siedzę, ale on coś z nim musiał zrobić, nie? Czy on go najpierw na przykład przypiekł gdzieś, że on jest taki, w smaku taki, nie? I ja potem też kelnera czy kelnerki często o to pytam i jak już coś mi się zdarza takiego bardziej zaawansowanego w domu robić, no to rzeczywiście sobie myślę, a jadłam to i on to zrobił tak, to ja sobie dzisiaj też tak spróbuję zrobić, nie?
A w ogóle dużo gotujesz w domu?
Nie sprawia mi to przyjemności. Ja też, jak ci mówiłam, mieszkam sama, więc jak ja nie umiem gotować mało, więc jak ja gotuję, to ja po prostu gotuję jak dla wojska. I to się kończy tak, że ja zanim zacznę gotować coś, na co mam ochotę i co lubię, to najpierw właśnie robię kola pod tytułem, kto przyjdzie i kto weźmie resztę, nie? I mam kilka takich dań, które rzeczywiście moi znajomi lubią, że wiedzą, że jak to robię, no to mam już na to smaka, to się pytam, a kiedy będziesz to robić, bo ja bym wpadł może, nie? Bardzo lubię piec jakieś rzeczy typu jakieś ciasta, ciasteczka, cinnamon role, tego typu rzeczy i to też po prostu mi się ustawia kolejka często ludzi, że a nie będziesz robiła tam jakichś słodkich rzeczy i ja wtedy dzwonię, że weź przyjedź, nie?
To ja też przyjadę. Słuchaj, dobra. Cynamonki pierwsza.
Okej. Okay. No więc zdarza mi się gotować, jakby nie mówię, że... Inaczej, to co gotuję sobie na co dzień nie jest niczym takim, czy bym się mogła chwalić, że to jest odkrywcze jakoś, nie? Najczęściej, jeżeli gotuję sama, to robię sobie zupy, bo bardzo lubię, kremy i to jest coś, co po prostu lubię i jem z przyjemnością i to mogę jeść przez 2, nawet 3 dni i to nie jest wtedy dla mnie problem, ale jak mam zrobić na przykład jakąś pieczeń, albo jak mam upiec jakieś mięso, zrobić jakąś zapiekankę, to ja wiem, że ja to zjem pierwszą porcję z przyjemnością, że o kurde zrobiłam, ale super, a to potem będzie leżało, nie?
Tak, a później jeszcze te rzeczy są takie, że one są przegrzane.
Tak.
Nie wiem, jak to lepiej powiedzieć, ale są takie przegrzane. Mhm.
No są takie, że no, część produktów się po prostu nie nadaje do tego, żeby leżała długo, nie? Jakby gotuję, nie będę mówiła, że to jest często, że to jest jakiś mistrzowski poziom. Rzeczywiście więcej jem w knajpach niż w domu, to mogę powiedzieć jakby z całą stanowczością i z całą świadomością tego, widząc ile wydaję na jedzenie i jakby co zamawiam i tak dalej. Ja też jestem dobra w takie rzeczy śniadaniowe. Więc mi się zdarza, że na przykład o 19 stwierdzić, że ja chcę omlet, nie? Ja sobie o 19 robię omlet, a kto mi zabroni, nie?
A czemu nie?
Ja mogę śniadanie na przykład iść cały dzień, więc to jest taka moja ulubiona...
Chyba śniadań mi najbardziej brakuje, wiesz?
Na mieście, tak. Prawda? Bo kurczę, no ja właśnie też bardzo, bardzo lubiłam, bo to jest takie, że ja nie jestem rannym ptaszkiem, więc ja nie wstaję o 7, tylko raczej o 9, o 10 nawet czasem, więc to było czasem tak, że się budziłam w sobotę, 10, i Jezu, już tylko 2 godziny podają śniadania gdzieś tam, nie? Więc szybki ogar, make-up na twarz, jakieś ciuchy i się biegło, że po prostu coś fajnego zjeść na mieście i żeby taki rytuał się jakby też tworzył, nie?
Tak, i jeszcze mi w ogóle jakby ja uwielbiam gofy i tego typu rzeczy, czy na przykład jakiś hummus na śniadanie i sobie myślę, ej, jakbym miała sama zrobić na przykład gofy na śniadanie, no to jest kupa pracy, nie? Jakbym chciała mieć taki dobry hummus jak w Kontakcie na przykład, no to też jest, wiesz, kupa pracy, no i...
Ale musisz też mieć na przykład pewnego rodzaju sprzęt, nie? I to mnie to ogranicza gdzieś tam w domu. Okej, ja sobie przez pandemię rzeczywiście nakupowałam takich drobnych rzeczy typu gofrownica, toster, nie? Opiekacz. Nie miałam przecież takich rzeczy, no bo nie miałam takich potrzeb. Kupiłam gofrownicę, użyłam jej przez ten rok 4 razy, no ale użyłam, tak? Kupiłam w Lidlu, polecam bardzo gofrownicę. I, ale wiesz, jak sobie myślę, że mam to zrobić tylko dla siebie, no to robienie tego ciasta na gofry, no to też jest porcja taka, że to cię nie da, jakby wiesz, ja będę chętnie zjadła jednego gofra.
Ja też tak mam, jeden max 2, bo później już jestem pełna.
Tak.
I tyle.
A jak sobie myślę, okej, okay, mogę zrobić mniej tego ciasta, no ale to co, opłaca mi się robić na dwa gofry ciasto i nagle robię na tyle, że jest 10 tych gofrów i też znowu do kogoś dzwonię, albo mówię, weź przyjdź do mnie, napijemy się kawy, ja zrobię gofry, nie?
I to też jest w ogóle, też nie możesz z każdym składnikiem zejść, nie? Bo jak masz ciasta czy takie rzeczy, no to w pewnym momencie masz na przykład jedno jajko. No to już nie podzielisz jednego jajka.
No, dokładnie.
Ja pamiętam, że jak zobaczyłam twój profil pierwszy raz i zobaczyłam z widelcem po Wrocławiu, to w ogóle nie wiedziałam. Myślałam, że ty albo nie mieszkasz we Wrocławiu, albo masz taki w ogóle styl od podróżowania po świecie, nie? Że jakby zwiedzasz świat przez jedzenie.
Mhm. Trochę w tym coś jest, powiem ci, bo ja na początku tego w ogóle nie robiłam, chociaż jeździłam gdzieś poza Wrocław, to nie pokazywałam, gdzie jem, ale ostatnie 2 lata, czy tam 3, jeszcze przed COVID-em, tymi pięknymi, były takie piękne czasy, kiedy można było sobie gdzieś często pojechać bez, że tak powiem, ograniczeń i się tym cieszyć, to rzeczywiście zaczęłam pokazywać nie tylko Wrocław, ale jakieś miejsca dookoła. W tym roku się mocno skupiłam na Dolnym Śląsku i rzeczywiście wiosną i latem dużo było u mnie jakichś takich wyjazdów, na jeden dzień nawet, które zawsze się kończyły gdzieś w knajpie, bo moja ulubiona forma zwiedzania to jest oczywiście gastroturystyka, nie jakaś tam turystyka, nie wiem, górska, tylko gastroturystyka. Więc każdy jakiś wyjazd nawet taki, żeby gdzieś pochodzić, wejść właśnie na jakąś górę, zobaczyć jakiś zamek, czy jakieś coś ciekawego, kończył się tym, że okej, okay, to jest tutaj, to teraz zobaczmy, jakie restauracje są w pobliżu.
Trzeba jakoś te kalorie nadrobić, no przecież nie, nie jeszcze umrzesz z głodu, czy wiesz.
Jak to się nazywa? Indeks kaloryczny się musi zgadzać?
Bilans.
Bilans, o.
Tak,
widzisz,
bilans.
No,
tak.
Musi się zgadzać. Rozchodziłam przez parę godzin, to trzeba uzupełnić braki.
Tak, co prawda tak fun fact jest taki, że ludzie zawsze nadszacują ilość, ile spalili w stosunku do tego, ile mogą zjeść. Ale kto by się tam czepiał?
Dokładnie.
Ja też tak uwielbiam zwiedzać, nie? Ja jak też zawsze się ludzie z nas śmieją, że jak na przykład jedziemy gdzieś, no to wchodzimy z Michałem po knajpach, nie? Żeby poznać smaki. A skąd w takim razie pomysł na nazwę z widelcem po Wrocławiu?
Wiesz co, pomysłów było dużo, ponieważ, no mówię, ten profil powstawał 7 chyba lat temu, 8 nawet lat temu. Ja wtedy, to jest taka historia w ogóle, ja wtedy byłam jeszcze na studiach, pracowałam w Starbucksie. Byłam baristką, potem tam kierownikiem w Starbucksie, w Sky Towerze właśnie. I z moim przyjacielem Adrianem, który teraz mieszka na Malcie, stwierdziliśmy właśnie, że założymy sobie taki profil. I szukaliśmy tej nazwy naprawdę długo. Nie, naprawdę wymyślaliśmy jakieś tam różne, że to, nie wiem, będzie jakiś gastropamiętnik, gastroprzewodnik. No, pomysłów było masa.
Gastropamiętnik kupuję w ogóle od razu.
I jeszcze się pojawiały jakieś takie głupie nazwy pod tytułem mięsolowe. Pamiętam, był taki pomysł, dlatego że my właśnie się troszeczkę wtedy śmialiśmy, że my jesteśmy tacy, że wszędzie musimy zjeść mięso, bo tacy, tak wyglądała nasza dieta. Wygląda pewnie też do tego czasu, że zawsze tak tego mięsa szukaliśmy.
No, brakowało, a bym cię przedstawiła jako Magda z mięsolowe.
Tak, z mięsolowe. I nawet już mieliśmy pomysł, wiesz, że mieliśmy pomysł na logo, że tam właśnie będzie krówka, świnka i kurczak. No wiesz, my byliśmy strasznie młodzi wtedy, nie? Więc mieliśmy pomysły takie odjechane na
Jezu,
te...
ale widzę
na
to.
Te, no to było, ja wtedy miałam 25 lat, Adrian chyba 23, więc mieliśmy takie no naprawdę szalone pomysły studenciaków. I na całe szczęście gdzieś zrezygnowaliśmy z tego. I tak przerzucając się tymi nazwami takimi naprawdę totalnie odjechanymi, już teraz z perspektywy czasu myślę, głupimy, wymyśliliśmy, że ty, słuchaj, a może coś podróże po Wrocławiu, gastropodróże po Wrocławiu. I ja na niego mówię, ty, a może weźmy, że wiesz, że będziemy mieli każdy z nas taki charakterystyczny widelec. Ja na przykład drewniany, a ty jakiś tam inny i będziemy z widelcem chodzić po mieście. I taki był pierwszy zamysł.
To jest zajebisty koncept. Ej, naprawdę, już widzę, jakby wchodzisz do knajpy
i trzymam, wiesz,
trzymasz widelec.
Tak, tak. I taki był właśnie też pomysł, on był wtedy kolejnym takim odjechanym pomysłem. Adrian, pamiętam, wtedy nawet znalazł widelec, bo to był moment chyba, kiedy jakiś jarmark był na rynku, ale nie taki jarmark świąteczny, bo to było latem, tylko ten taki drugi, co jest koło maja, czerwca.
Ten świętojański chyba.
Tak, tak. I tam były wyroby różne, wszelakie, oczywiście jedzenie, świece, kubeczki i tak dalej. I Adrian znalazł w sztućce zrobione z jakichś zębów, kłów, wilka, słonia, nie pamiętam już totalnie. I wysłał mi wtedy zdjęcie tego widelca, który był, jakby ten trzonek, za który się trzyma, był właśnie zrobiony z czegoś, typu właśnie jakaś kość, jakiś kieł, coś takiego. I on mówi, to jest to, ja będę miał taki, będziemy chodzić, nie? I oczywiście ja swojego widelca nie znalazłam już potem nigdy. Nazwa gdzieś tam już w głowie się nam zakorzeniła, że to będzie z widelcem po Wrocławiu. No ale nigdy nie doszliśmy do tego etapu, żeby każdy miał swój widelec i że rzeczywiście będziemy tym widelcem w knajpie jeść.
Ej, ale w ogóle to jest mega motyw, bo teraz się bardzo dużo mówi o zero waste i sustainability i tak dalej. Wiesz, no idziesz z własnym widelcem. W ogóle no jacy prekursorzy te parę lat temu.
Tak, no taki był pomysł. Na szczęście, tak chyba mogę teraz powiedzieć, bo tak na szczęście nie wprowadziliśmy tego w życie. No ale gdzieś tam pomysł taki był. No i ta nazwa tak od tej myśli szalonej, która się wtedy pojawiła, pozostała. No ale gdzieś uznaliśmy, że ona jest na tyle dźwięczna i na tyle jakby pozytywna w odbiorze. Też taka nie do końca oczywista, co do końca to właśnie znaczy, tak, że z widelcem powracałem się, czy ja mam widelec, z którym chodzę, czy może widelec to jestem ja i że ja was zapraszam w podróż, że z widelcem po, tak, to jest takie wszystko, tak, to nie było wtedy do końca zdefiniowane i tak naprawdę pozwoliło się zdefiniować po latach.
Wiesz co, ja uważam, że to w ogóle jest super nazwa, naprawdę, z takiej perspektywy poznawania miasta. Mhm.
To się cieszę.
Dlatego się zastanawiałam, skąd się wzięła, bo dla mnie to jest w ogóle zwiedzam Wrocław przez perspektywę jedzenia, nie? Z widelcem zwiedzam Wrocław.
Tak.
Kimkolwiek, czymkolwiek ten widelec koniec końców jest.
I można powiedzieć, że ktoś idzie moimi śladami, czyli że ja tym widelcem jestem, a ktoś może powiedzieć, że z widelcem zwiedzam Wrocław, bo z perspektywy jedzenia, tak? Czyli że jakby to jest ta gastro... turystyka, która się gdzieś tam też u mnie na profilach bardzo często pojawia i to hasło się często pojawia i ludzie się też nauczyli na przykład, że jest taka forma zwiedzania jak gastroturystyka. No i potem też widzę, że wiesz, no, przez pryzmat lat mam ten profil na Instagramie krócej, no ale jednak się gdzieś tam z ludźmi komunikuję od 7 załóżmy lat. To ja widzę, że ludzie zaczęli tych słówek, których ja używam, używać też.
To musi być w ogóle fajne, jak tak, wiesz, ludzie do ciebie wracają z tym słownictwem.
Tak, to jest fajne, ale wiesz, na przykład ja bardzo zauważyłam, że założyłam półtorej już roku temu tą grupę na Facebooku, czyli Foodies we Wro. I ja się zastanawiałam, czy ludzie skumają, kim jest foodie. Bo ja, okej, jako osoba, która je, czyta, interesuje się, kupuje książki w takim temacie, wiedziałam, że foodie to z angielskiego osoba, która się interesuje jedzeniem, która lubi jeść, odkrywa nowe smaki. To jest takie pozytywne określenie na taką osobę, która ma zajawkę na żarcie. Tak? W kontekście, że to może być żarcie typu jakiś junkies food, typu właśnie burgery, tłuste fryty i tak dalej. Albo, że szuka fajnych smaków, nowych, lekkich, eksploruje właśnie miasto pod względem gastronomii i restauracji. Więc ja wiedziałam, że to jest pozytywne, ale mówię, no ciekawe, jak to ludzie przyjmą. I tak naprawdę, no tego się nie używało jeszcze te półtorej roku temu na takim porządku dziennym tak naprawdę, że wiesz, mówiłaś, jestem foodie, nie? I ludzie by wiedzieli, o co ci chodzi. A widzę, że przez to, że już na tej grupie, którą gdzieś tam właśnie prowadzę, chyba teraz półtorej roku, to dużo ludzi gdzieś potem w komunikacji, którą, czy na przykład jak się komunikują na Instastory swoim i pokazują, że na przykład coś jedli, często mnie oznaczają też, że na przykład poszli za rekomendacją moją, albo oznaczają mnie, że zobacz, fajna knajpa, musisz iść sprawdzić, bo się to pojawia jakby w dwóch płaszczyznach, to się często pojawia właśnie, że jak na prawdziwego foodisa przystało dzisiaj pierwszy dzień otwarcia jakiejś tam knajpy, więc jestem. Nie? I ludzie się tym cieszą, jakby się czują społecznością pewną, takich ludzi, którzy lubią jeść i wychodzą na miasto.
W ogóle to jest mega ciekawe, co mówisz, bo dla mnie to słowo foodie funkcjonowało już bardzo długo, foodie, ale to też dlatego, że ja mam towarzystwo, w jakim się obracam, jest głównie anglojęzyczne. Nie? Tak. I to słowo dla mnie funkcjonowało bardzo długo i bardzo długo mi też brakowało polskiego słowa, żeby opisać to, nie?
No bo to jak byś to opisała po polsku? Żarłok?
Tak, ale żarłok ma z kolei, wiesz, negatywne konotacje.
Pejoratywne takie, tak. Nie? Że ktoś siedzi się, obżera jeszcze tak nieestetycznie najczęściej, coś mu cieknie po tej brodzie, nie? A foodie to jest taka osoba, która taka lekko wyemancypowana, idę sobie do knajpeczki, tutaj sobie coś zjem, tutaj skubnę, tutaj jakąś opinię może wydam też,
tak,
nie?
Lubię jeść, cieszę się tym jedzeniem, tak. Zastanawiam się nad tym, co jem. Tak. Albo i nie, no ale jakby właśnie widzisz, nigdy tak na to nie patrzyłam, nie? Że tego słowa nie... Bo mi, ja szukałam zawsze polskiego słowa, nie chciałam go przeszczepić, chociaż nawet nie wiem czemu, ale po prostu nie wiedziałam, jak to po polsku ładnie ująć, że hej, jestem foodies.
Mm-hmm. Ja wiedziałam, że w Krakowie jest taki nurt, że oni to bardzo chcieli przetłumaczyć i powiedzmy grupa, która jest adekwatna do mojej wrocławskiej, krakowska, nazywa się Jedlingi. I że człowiek jakby foodie po polsku to jest jedling. I dla mnie to jest tak trudne do wymówienia, jak ja teraz mówię, to muszę się zastanowić, jak to jest napisane, żeby to powiedzieć. Jest to bardzo fajne, że się tak bawią słowem i tak to sobie tłumaczą, ekstra. Dla mnie troszeczkę jest to zbyt skomplikowane.
Ale w ogóle jedling też ma jakiś taki wydźwięk angielski, nie? Przez tego inga.
Tak, przez tego inga, no i chyba przez to, że tam jest właśnie ten g i ten dy, to jest takie mało takie przyjemne w odsłuchu nawet. Nie, no bo foodie jest takie dźwięczne, takie przyjemne, takie ciepłe, miłe, takie proste, a jedling jest takie skomplikowane już i musisz się zastanowić, co mówisz. Trochę jest nam łatwiej z angielskiego, jak jest food, to foodie, foodies, tak? I sobie myślisz jedzenie od razu przez to, że to jest proste angielskie słowo, to łatwo masz skojarzenie food, foodie, osoba, która je. A jedling musisz się zastanowić. Nawet widziałam twoją minę, jak ci to powiedziałam i miałaś takie...
Nie wiesz czemu? Bo mi się to w ogóle kojarzy z jodłowaniem. Bo już ci mówię, bo jakby niemiecki jest moim drugim językiem ojczystym. I po niemiecku jodłowanie to jest jodeling.
O kurde.
I
pasuje.
Ja po prostu mówię... I tak mówię, czekaj, co się w moim mózgu właśnie dzieje? Jak w ogóle ktoś to opisuje, tym opisuje jedzenie, nie?
No nie. Znaczy tam to się bardzo fajnie przyjęło i rzeczywiście to jest taka społeczność jedlingów krakowskich, którzy też chodzą, eksplorują miasto pod względem nowych knajpek i fajnych miejsc do tego, żeby coś zjeść. No im się to jakby sprawdza, im się to przyjęło. We Wrocławiu fajnie nam się przyjęły te foodiesy. I ja to widzę, że ludzie to chwycili. Obserwowałam, zanim tą grupę założyłam, przez dłuższy czas właśnie, jak się ludzie komunikują, jak się nazywają, czy się jakkolwiek nazywają. I raczej takiego określenia nie było.
Przejadacze.
O, może też. Najadacze? Nie wiem. Nie, no ale jakby no szukałam tego, jak to nazwać i stwierdziłam, że to jest na tyle dobre, że no mi się to też kojarzy tak bardzo ciepło i miło, że foodie to jest osoba taka pozytywna, która nie szuka problemów, nie będzie mówiła, że ta knajpa beznadziejna, unikajcie tutaj coś tam, tylko raczej skupia się na pozytywach. Nie wiem czemu, taki jest mój odbiór jakby, nie? I osoba, która się jakby nie szuka problemu tam, gdzie ich nie ma. I też mi zależało, żeby ta grupa, którą założyłam, była właśnie oparta na tym, że się będziemy dzielić fajnymi rzeczami, polecajkami, a jak będziemy mieli jakieś niepolecenie i antyreklamę, to że ona jednak będzie wyrażona w taki sposób
konstruktywny.
A nie, ej, słuchajcie, pip, 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 nie? I że co ty się tam znasz? Albo idź, nie wiem, pytanie, chciałabym zjeść fajne krewetki, gdzie polecacie, zrób sobie sama w domu, nie? I jakby ja od razu, od momentu założenia tej grupy bardzo też się starałam, żeby tworzyć taką atmosferę, że polecamy sobie fajne miejsca, polecamy miejsca, w których byliśmy. Nie ma tutaj miejsca na to, żeby restauratorzy po cichu mówili marketing szeptany sobie robili.
Ja wiem, ty tego mega pilnujesz.
Ja mega tego pilnuję, no oni mnie już nienawidzą wszyscy. Albo wiesz, już są, no tam są takie przekręty, nie, że kelnerki już potem piszą, nie? Ja do niej piszę, wiesz co, widzę, że na 10 poleceń twoich to cały czas jest ta sama knajpa. Więc mam takie pytanie, czy ty czasem jesz gdzieś indziej, czy może nie wychodzisz z pracy jednak? I wtedy jest taki ząk, o sorry, sorry. Nie? I jakby, wiesz, ja sama okej, polecam często te same miejsca, no bo wracam
ja też,
do tych samych miejsc, tak? I to prawda, no ale wiesz, jeżeli ktoś pyta, gdzie najlepszy makaron, gdzie najlepszy schabowy, gdzie wyjść na randkę z mężem, gdzie zabrać koleżankę, która przyjechała z innego miasta, gdzie z mamą, tatą, którzy przyjadą i chcieliby zjeść fajny taki prosty obiad, żeby jednak, no bo wiesz, to pokolenie starsze nie jest takie otwarte na smaki jak my. A na koniec jeszcze pytanie, gdzie z dzieckiem, gdzie z psem, gdzie coś tam i krewetki, jeszcze na koniec, a na koniec jeszcze jakieś włoskie coś tam i ta osoba ciągle odpowiada już do niej, to ja mam takie poczucie, że jak jesteś od wszystkiego, to jesteś od niczego.
Tak, tak, tak. To wiem, ale ja w ogóle bardzo cenię to, że ty to pilnujesz, nie? Bo z perspektywy osoby, która nie zna wszystkich właścicieli, jakby myślę, że ty też nie, nie? Ale
nie, ja też nie znam.
No, ale z perspektywy wiesz, osoby, która wchodzi na te grupy, żeby się czegoś dowiedzieć i trochę tego takiego, wiesz, mózgu, ogółu złapać, nie? Gdzie warto zjeść. No jak cały czas widzę restauratorów, którzy się reklamują, spoko, kumam, nie? No wierzysz w swoją knajpę, inaczej byś tej knajpy nie prowadził, tak. Nie prowadziła, nie? Chcesz mieć jak najwięcej ludzi, szczególnie teraz w pandemii, mm-hmm. kiedy no gasto dostaje po tyłku niesamowicie. No ale ja też się zastanawiam, czy to faktycznie jest takie dobre miejsce, nie?
No właśnie, przede wszystkim ty jako osoba, która szuka jakiegoś fajnego miejsca we Wrocławiu i zadaje jakieś pytanie, czyli gdzie zjem najlepsze krewetki, to oczekujesz, że odpowiedź dadzą ci osoby, które te krewetki na mieście gdzieś jadły i które są w stanie powiedzieć, jadłam tu i powiedzmy było 3 na 10, a jadłam tu i było 7 na 10, a najlepsze to jadłam tu. I to jest już na podstawie jakiejś opinii, a nie, że ty robisz zapytanie ofertowe na takiej foodiesowej grupie. Dzień dobry, proszę państwa, kto z państwa sprzeda mi najlepsze krewetki? I w tym momencie ci się pod postem zgłasza 10 przedsiębiorców, restauratorów u mnie.
Kooperatywa spożywcza.
Tak, ale to jest inny rodzaj grupy, tak? Ty tam chcesz kupić coś, a tutaj chcesz, szukasz inspiracji, szukasz opinii od ludzi, którzy byli i jedli. I ja na przykład wielokrotnie się nie zgadzam, może nie zgadzam, ale no mówię, mam do tego prawo, bo każdy ma inny smak, tak? I nie zgadzam się z tym, że ktoś mówi, zadaję pytanie, ciągle się kręcę wokół tych krewetek, nie? Że najlepsze krewetki w mieście to i tu mi widzę, że to jest właściciel tej knajpy i mówi, najlepsze są tu i tu. I ja wtedy odpisuję, że halo, dzień dobry, to jest pana knajpa, więc proszę nie pisać, że najlepsze są u pana, tylko, albo inaczej, proszę napisać, że najlepsze są u pana, ale że to jest u pana, a nie, że udaje pan bezinteresownego gościa, który był i jadł, bo ma pan w tym interes i to duży, nie?
No.
Więc no, ja też go bardzo pilnuję na grupie, bo się staram inaczej. Uważam, że jak się właściciel nie wstydzi i jakby jest pewien swojego produktu, to niech się podpisuje. Może w taki sposób, nie? Albo jak ktoś pracuje w jakimś miejscu i chce je polecać, ja nie mam z tym problemu, ale róbmy to na Boga jawnie, a nie robimy marketing szeptany albo jakieś, no wiesz, takie, nie chcę powiedzieć, że to nie sobie brzydko, nie? Ale no, ja nie ufam rekomendacjom takim. To jest tak samo, jak ja pracuję w jakiejś firmie, ktoś by się mnie zapytał, gdzie zrobić zakupy takie i takie, no to ja mu powiem, okej, okay, u mnie w firmie się robi to i to, ale na przykład u konkurencji jest coś tam, bo wiem, bo śledzę, co robi konkurencja, tak? Albo nie wiem, jakie jest najlepsze auto i co? I ja, skoro ja jeżdżę Swiftem, to mam mówić wszystkim, że najlepsze auto to jest Swift? No nie, no na Boga, nie? I każdy z nas no, jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, ale no akurat nie, jedzenie to jest takie coś, że to jest taki bardzo wdzięczny temat i taki bardzo łączący ludzi. I ja bym nie chciała, żeby przez to, że ktoś pójdzie z rekomendacji na grupie do jakiejś knajpy, dlatego że właściciel napisał u mnie najlepsze, a no właśnie on nie napisze, że u mnie, tylko idź tu i tu i jego kelner napisze idź tu i tu i jego żona napisze idź tu i tu, to ktoś się zasugeruje tym, pójdzie i wyjdzie rozczarowany.
Tak, ale to też później, wiesz, wraca na grupę do ciebie, nie? Tam. No bo ci ludzie w pewnym momencie zaczynają ufać tej grupie. Znaczy ja na przykład dosyć ufam tej grupie, szczególnie jak czytam opinie, nie? I w pewnym momencie ludzie zaczynają ufać tej grupie, zaczynają, wiesz, traktować jej tak trochę jak takiego jedzeniowego Google'a.
Mm-hmm. No to taki jest tego tak. Cel też, nie? Żeby się dowiadywać. Tylko mówię, no jakby ja się starałam, żeby ta grupa była transparentna i żeby tam nie było sytuacji, że się ktoś ogłasza z ogłoszeniami kolejnymi i jakby nie mówi, że to jest jego produkt, że to jest jego knajpa, że to jest jego biznes. Bo jak prowadzi taki biznes, no to czemu się go wstydzi, czemu to robi z przyczajki i po cichu? No jeżeli uważa, że robisz jedzenie dobre w tym temacie, na którym jest pytanie, to po prostu powiedz, że słuchaj, u nas tu i tu robimy świetne to i to, ale masz jakość, którą się możesz pochwalić, masz produkt, którą się możesz pochwalić, coś, czym się możesz pochwalić, czego jesteś pewna. A jak robisz z przyczajki, że no knajpa taka i taka i nazwa i za chwilę twój mąż będzie napisał to samo, no to wiesz, jeszcze trochę mnie zastanawia ciągle i to mnie tak troszeczkę bawi jakby, że mamy XXI wiek, 2021 rok już i ludzie ciągle się ludziom wydaje, że oni są w internecie anonimowi. I że jak sobie wrzucą na profil, że powiedzmy, nie wiem, sushi maker gdzieś tam, to że nikt na ten profil nie wejdzie i nie zobaczy, że on pracuje w jakiejś suszarni i że ciągle tą suszarnię poleca. No to wiesz, no to jest dla mnie takie zdziwienie zawsze, że ludzie, albo wiesz, ktoś publikuje na swoim wallu, udostępnia każdy post ze swojej knajpy, nie? Z napisem, słuchajcie, najlepsze coś tam. Nawet bez komentarza, tylko wrzucasz jakaś nowa promocja. Bo to też jest forma dotarcia do ludzi, tak? Jeżeli prowadzisz jakiś biznes, prowadzisz sobie Facebooka, no to często widzę, że właściciele, menadżerowie udostępniają te posty u siebie. No i mam sytuację, że są dziewczyny, które udostępniają każdy post danej knajpy i polecają tylko tą knajpę, nie? I jakby w upar tego idą, że one tam nie pracują, że nie mają z tym nic wspólnego. No ciężko w to uwierzyć, nie? Jakby ciężko zaufać tej rekomendacji, skoro nie poleca żadnej innej knajpy. Wygląda tak, jakby chodziła tylko do jednej.
Chłopak koleżanki mojej koleżanki chłopaka akurat tam pracuje i chce mu pomóc.
Takie odpowiedzi jakby też się zdarzają, nie? Jakby już nie drążę tego gdzieś tam głębiej, ale co jakiś czas wracam z takim pytaniem, że hej, a może byś nam poleciła w końcu coś innego, bo ciągle polecasz to samo miejsce. I to też trochę na ludzi tak działa, że o kurde, nie? Jednak widzą, że... Widzą, co robię.
A jak to jest w ogóle, jak wiesz na przykład, że knajpa jest słaba, ty tam jadłaś i tobie nie smakowało, wiesz, że dużo twoich znajomych tam jadło i im nie smakowało i widzisz, że ktoś notorycznie tą knajpę u ciebie na grupie poleca.
Nie zdarzyło się tak jeszcze, prawdę powiedziawszy.
Super.
Więc no chociaż tyle. Chociaż są takie miejsca, za którymi ja na przykład osobiście gdzieś tam nie przepadam, a są hitem w mieście, nie? I to po prostu jest takie, taka topka po prostu miasta, jakaś wykreowana, po prostu jest i przez ich social media, przez dobre opinie gości, które były na początku, czy przez innych blogerów. A ja tam byłam na przykład 2 razy i nie mam ochoty tam wracać, bo nie znalazłam nic dla siebie, wydałam na przykład dużo pieniędzy i taka wyszłam, że okej, zjadłam, ale no nic szczególnego. I się pojawiają te miejsca jakby cały czas, no ale ja jakby obserwując ten profil tej restauracji, widzę, że oni korzystają z dobrej jakości produktów, bo się tym chwalą, pokazują, że tam przyjeżdżają jakieś dostawy ekstra, że się bawią smakami, kompozycjami. Jest to jakby pozytywne bardzo, ale mi tam nie smakuje. No i co ja mam teraz zrobić? Nie? Czy to znaczy, że knajpa jest zła, czy to, że ja jestem kiepska? Nie? Ja myślę, że ani to, ani to.
Po prostu masz inny smak.
Tak, po prostu mam inny smak i to miejsce jakby nie trafia na moją topkę, bo nie zachwyciło mnie niczym, po co bym tam chciała wrócić. Mogłabym tam pójść na przykład na kawę, posiedzieć i zjeść ciastko, ale obiady czy jakieś dania lunchowe, ciepłe totalnie mi nie podpasowały u nich.
A jak w ogóle trafiasz do nowych miejsc?
Możliwości jest mnóstwo. Jedną z fajniejszych to jest to, że ludzie mi już sami piszą o tym, że coś się otworzyło, bo ten profil na Instagramie mi się rozrósł do takiego momentu, że ludzie mnie informują, że hej, słuchaj, Magda, widziałaś? Taka nowa rzecz. Znasz już? A ja mówię, kurde, nie znam na przykład, nie? Albo kurde, znam. Bo też jest często tak, że jak mieszkamy teraz w różnych częściach miasta, no to do kogoś jakieś informacje trafiają. Ja mieszkam w innej części miasta, do mnie te informacje nie trafiają, więc fajnie, że ludzie się tym dzielą. Ostatnio też zauważyłam, że znajduję nowe miejsca przez apki na dowóz i to jest dla mnie takim odkryciem, bo ja nawet niekoniecznie zamawiam przez tą apkę, tylko sobie skroluję, co tam ciekawego i się okazuje, że jakieś nowe miejsca się otworzyły, albo może są, a ja o nich nie wiem i po prostu teraz jak się uruchomił ten dowóz na taką szerszą skalę i raczej więcej knajp ma niż nie ma, tak, jakiś dowóz, czy są w jakichś apkach dowozowych, no to patrz, o kurde, nie znam tego miejsca, nie, albo o, znam to miejsce i co, otworzyło się jakoś bliżej mnie, to też jest ciekawe, nie, nagle się okazuje, że kolejny punkt Tali ma na przykład, czyli indyjskie jedzonko i jest koło mnie, nie? I ja nie wiedziałam o tym, bo mniej wychodzę teraz z domu, mniej jakby widzę to, co się dzieje na mieście i nagle się okazało, że jest Tali koło mnie. A ja nie wiedziałam.
Mi w ogóle z zachodu Wrocławia mega brakuje pod tym względem. Ja jak patrzę, bo myśmy też na zachodzie mieszkali bardzo długo i codziennie przejeżdżałam przez Legnicką i jak patrzę na te food trucki tam teraz, to sobie myślę, jejku, jak mi tego brakuje.
To jest fajny punkcik, ale szału tam nie ma, prawdę powiedziawszy. Jest fajna pizza u Martino, są te kluchy moje, które ja bardzo lubię. No właśnie tam jest podobno Tali też. Chociaż nie wiem, ale tak mi pokazuje ten adres, że to jest Niedźwiedzia 1, więc to by się zgadzało, że chyba gdzieś tam jest to Tali.
Chciałam jeszcze szybko spytać, jak wybierasz knajpy, do których chcesz iść? Nawet nie tyle jak trafiasz, tylko po czym wybierasz, że to są na przykład lepsze albo gorsze? Czy jakieś rady, jak wybierać knajpy?
Wiesz co, no przede wszystkim słucham ludzi i tego, co mówią o tych knajpach, więc tutaj zapraszam na foodiesową grupę, bo to jest rzeczywiście dobre źródło informacji i takich inspiracji, kiedy nie mam już pomysłu. 2, wiesz, ja mam całą listę miejsc, nie, gdzie ja bym chciała pójść, a nie mam na przykład czasu, albo nie jest to po mojej stronie miasta i tak dalej. Ja sobie od trzech lat, myślę, spokojnie. Robię taką mapkę w Google, gdzie można sobie pineski przypinać, nie? Nie wiem, czy kojarzysz taka opcja na Google mapie przypinania pinesek. No to ja mam tam z 500 miejsc, nie? Tak przypisanych na Wrocław albo okolice, gdzie bym chciała zjeść. Więc jak już nie wiem, gdzie bym chciała zjeść, to odpinam tego, otwieram tego Google'a i sobie patrzę, co jest w okolicy, w której będę i tak dalej, nie? Więc tych inspiracji, jakby one przychodzą na bieżąco i ja się łapię na tym, że muszę je zapisywać, bo potem uciekają. Bo to, wiesz, restauracja to nie jest taka informacja jakby w życiu tak istotna, żeby ją zapamiętywać. Wiesz, o co chodzi, nie? Jezu, ja... Że przy przepływie informacji, które mamy, to ucieka, że ci się pojawi reklama nowej hiszpańskiej trattorii gdzieś tam.
Ja mam tak samo. Wiesz, skroluję Facebooka, widzę w ogóle super ada z cudownym zdjęciem, tak. Nie? A później zapominam, że to było.
No dokładnie. Ja sobie jakby wyrobiłam taki nawyk trochę, że jak widzę coś takiego, no to okej, nawet jak nie doczytam do końca, czy to jest dla mnie, to na tym Google sobie przypinam, że zapamiętaj, że jest, może będę w okolicy, no to może to będzie warto wrócić. Więc to jest jakby taka druga rzecz. Pierwsza, że słucham ludzi, druga właśnie, że szukam tak inspiracji, że sobie gdzieś to zapisałam wcześniej. No ale co przede wszystkim, no to, co mi się gdzieś tam pojawi, nie? Albo jakie głosy gdzieś tam nie dojdą. Jeżeli mam dobry kontakt z restauratorem jakimś tam na przykład, a mam dobry kontakt z kilkunastoma, nawet bym powiedziała, ludźmi gdzieś tam z branży gastro, to się gdzieś wymieniamy też tymi inspiracjami. Mi się też podoba to, że na przykład we Wrocławiu jest dużo restauratorów, którzy nie są zamknięci, że tylko moja knajpa i będę ja tylko u siebie, tylko właśnie dzielą się tym, że gdzieś chodzą po knajpach, patrzą, co robi konkurencja. Nawet, wiesz, nawet przez pryzmat biznesowy stricte, tak? Że zobaczą, co się dzieje w mieście, jaki jest poziom, co serwują inne knajpy. No ale też mają z tego fan przede wszystkim. I ja takich ludzi poznaję i to mnie mega cieszy, że to, wiesz, nie jest biznes taki, że a, otworzyłem se knajpy, jestem najlepszy w tym, co robię, nie? No zdarzają się to, co
będzie. Zdarzają się i zwykle wcale nie mają najlepszego jedzenia.
No właśnie nie. Ja jakoś mam takie szczęście, że coraz częściej trafiam na ludzi, którzy są takimi foodiesami właśnie, nie? Że ci restauratorzy też chodzą po knajpach i mam kilku takich, mogę powiedzieć, znajomych jakby z tej branży, którzy do mnie potem piszą, ej, słuchaj Magda, bo byliśmy tu i myślę, że ci się taki temat spodoba, nie? Albo właśnie pytają, że gdzieś tam chcą sobie wyjść, czy ja coś polecam w tym temacie i tak dalej, nie? Albo mam znajomych, którzy po prostu są foodiesami, tak? I się jakby kręcimy w tej naszej bańce takiej, no bo to troszkę jest bańka, tak? Że się znamy z ludźmi, którzy po prostu lubią jeść i sobie podpatrujemy, gdzie jedno, drugie, trzecie jadło, też się inspirujemy. Bo mówię, napływ tych informacji, które mamy gdzieś tam w necie w tym momencie, jest tak duży, że ciężko wyfiltrować często informacje o czymś fajnym, a czasem warto zapytać, gdzie na przykład ktoś jadł ostatnio.
W ogóle Magda też prowadzi podcast, Gastro Podcast. Też was zapraszam, zalinkuję wam później w opisie.
Kasia była gościem, porozmawiałyśmy sobie o takiej akcji wspierania gastronomii Save the Fork, której Kasia jest ambasadorką, więc zapraszam was serdecznie posłuchać.
To na tym już dzisiaj kończymy. Magda, dziękuję ci bardzo za wspólnie spędzony czas i za odwiedziny.
Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie.
A wam, drodzy słuchacze, słuchaczki, bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami, byłyście z nami do końca. Dajcie nam koniecznie znać, jak wam się ten odcinek podobał. Albo na Instagramie, czy to u mnie, projekt gotowanie, albo u Magdy z widelcem po Wrocławiu. Możecie też napisać mi maila kasia@projektgotowanie.pl. Tymczasem do usłyszenia za tydzień.
Na razie.
Pa, pa.